I kontynuujemy naszą wędrówkę po świecie przy telefonie. Waszyngton i pani redaktor Irena Lasota. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I żeby było inaczej niż zwykle, zaczniemy od tego, co wydarzy się w Wilnie pod koniec tego tygodnia. Pogrzeb powstańców styczniowych.
Tak, to będzie wielka impreza, przygotowywana już od dłuższego czasu. Będzie pochowany Kastuś Kalinowski, czy ja mówię po białorusku, ponieważ wszystkie informacje, które zdobyłam dzisiaj na temat Kalinowskiego, jest od mojego młodego przyjaciela z Białorusi, Franka Wiaczorki, który specjalnie z Waszyngtonu leci, żeby zdążyć na te uroczystości. Otóż Kalinowski, Konstanty Kalinowski po polsku, był jednym z przywódców powstania styczniowego, zdradzony, powieszony, a jego zwłoki i 21 innych powstańców znaleziono dopiero 2 lata temu. I właściwie z tego, co zrozumiałam, wszyscy oczekują, że będą tam przedstawiciele najwyższych czy blisko najwyższych władz państwowych. Z Polski również, to organizuje Litwa. Łukaszenka się nie przepada za Kalinowskim, o czym zaraz powiem, bo to jest fascynujące, ale będą też Ukraińcy, a Kalinowski okazuje się być jest w tej chwili jakby takim bożyszczem opozycji i młodzieży białoruskiej. Wedle Franka bardzo dużo osób nosi koszulki z Kostusiem Kalinowskim. Wielu też ma tatuaże, co jednak jest dosyć ciekawe. A Kalinowski, który był właśnie uważał siebie za Polaka, Białorusina i Litwina, był człowiekiem, który jest jakby ojcem nowoczesnego, czy ojcem Białorusi, i co też mnie bardzo zdumiało, on urodził się w 1838 roku, zmarł w 1864, miał tylko 26 lat i zdążył być między innymi redaktorem jednego z pierwszych dzienników, pism po białorusku pisanych łacinką. No proszę zwrócić uwagę, co to jest za, prawda, 150 lat temu już próbowano wbrew Rosji, wbrew caratowi posługiwać się po białorusku łacinką. Więc po prostu mam nadzieję, że to będzie o tym dużo też mowy w Polsce, bo to jest taki powrót do Rzeczpospolitej wielu narodów, do powstania, w którym uczestniczyli wszyscy przeciwko Rosji wspólnie, i dlatego właśnie Białoruś oficjalna Łukaszenki nie życzy sobie obchodzić Kastusia Kalinowskiego jako bohatera.
Na pewno w Wilnie będzie prezydent Andrzej Duda i być może tego nie jestem w 100% pewny, ale premier Mateusz Morawiecki, więc Polska będzie reprezentowana na najwyższym szczeblu.
No,
prezydent Andrzej Duda wygłosi tam przemówienie, bo to jest ważny, symboliczny moment w tych związkach polsko-litewskich, ale polsko-białoruskich i polsko-ukraińskich. Powstanie styczniowe, ostatnie powstanie, w którym obok orła był znak pogoni i tak było, poszli nasi w bój bez broni. A co dzieje się w Waszyngtonie? Co słychać w Białym Domu i u Donalda Trumpa?
No więc przede wszystkim u Donalda Trumpa, nie wiem, czy to taka wiadomość, która jest najważniejsza, ale tak można zobaczyć ją dzisiaj troszkę tłustym drukiem. Otóż niezapowiedziana wizyta prezydenta Trumpa w szpitalu wojennym na przedmieściach Waszyngtonu. Normalnie prezydent Stanów Zjednoczonych jeździ do tego Walter Reed Hospital raz do roku na takie badania, gdzie bada się wszystko. Po kilku tygodniach zwykle następuje komunikat mówiący, co się dzieje z prezydentem. Otóż wczoraj niezapowiedziana wizyta, znaczy niezapowiedziana w tym sensie, że być może jeden czy dwóch lekarzy, którzy przyjmowali Trumpa, o tym wiedzieli, ale normalnie przed wizytą prezydenta cały szpital, wszystkie bezpieczeństwa są przygotowane na to, że będzie prezydent i windy są sprawdzane, piwnice i tak. Otóż nie, wczoraj nagle pojawił się tam prezydent Trump, więc istnieje duże podniecenie, dlaczego tam pojechał. Prezydent Trump powiedział, że po prostu tak sobie pojechał, nie miał żadnych objawów, ale pamiętajmy, że w polityce, i to była wielka specjalność KGB sowieckiego, badanie, zastanawianie się, na co chorują, czy jak czują się różni przywódcy świata. Więc dzisiaj sporo o tym było mowy, ale też chyba najważniejsze są te wszystkie przesłuchania dotyczące impeachmentu, o czym i myśmy mówili z panem redaktorem i wiem, że wiele się o tym mówi też w Radiu Wnet z innymi korespondentami. Otóż zarysowuje się taki podział, ciągle nie jest to widoczny podział na głosy, które będą w Senacie w sprawie impeachmentu, ale na taką Amerykę, którą znamy z najwspanialszych filmów o godności, o uczciwości. To są ci ludzie, którzy zeznają, znaczy chargé d'affaires Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, w Kijowie, Bill Taylor, również inni urzędnicy Departamentu Stanu, którzy wszyscy starają się nie być upolitycznieni, to znaczy, żeby nie było, oni to są akurat urzędnicy, którzy pracowali pod 4-5 prezydentami, republikanami, demokratami i oni jakoś tak zeznają właśnie tak, jakby Gary Cooper zeznawał, czy którykolwiek z tych Jimmy Stewart, tacy z godnością, pełnymi zdaniami. Z drugiej strony jest prezydent Trump, który na swoim Twitterze wymyśla im od swoich przeciwników, nazywa ich brzydkimi imionami i tak dalej. Z tym, że to jest w jakimś sensie pokaz, który jak dotąd nie przełożył się na coś nowego w sprawie impeachmentu. W tym tygodniu spodziewane są zeznania chyba najważniejszej w tej chwili osoby, zupełnie takiego nieporadnego, jakby się wydawało, ambasadora Trumpa, pana, który dał $1 000 000 na inauguracyjne przyjęcie Trumpa w 2017 roku, który nie ma żadnego doświadczenia dyplomatycznego i który między innymi z Kijowa, z restauracji dzwonił z komórki do Trumpa, dodzwonił się. I teraz wyobraźmy sobie, co to znaczy, że ambasador Stanów Zjednoczonych, który są mianowany przy Unii Europejskiej, siedzi w Kijowie w restauracji i dzwoni z komórki do prezydenta Stanów Zjednoczonych i w dodatku mówi dosyć obrzydliwe, nieładne rzeczy na temat prezydenta Ukrainy. I oczywiście możemy się domyśleć, że nie tylko rosyjski wywiad, ale chiński, saudiarabski, nie wiem, turecki, izraelski, wszystkie wywiady świata podsłuchują tą rozmowę. Otóż ten, że pan dzwoniący z restauracji do Trumpa robił to w towarzystwie dwóch innych osób, które słyszały Trumpa, ponieważ Trump strasznie głośno mówił i ten, że jego ambasador przy Unii Europejskiej, jak wiemy, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, odsuwał słuchawkę od ucha, żeby nie ogłuchnąć i dlatego inni słyszeli rozmowę, w której właśnie była mowa o tym, czy Zelenski, prezydent Ukrainy, zgodzi się, czy nie zgodzi na, jak wiemy już, śledztwa w sprawie Bidena i jego syna. W międzyczasie też dosyć ważne były ława przysięgłych, wskazała w procesie jednego z doradców prezydenta Trumpa, chyba 6 czy 7 aktów tych oskarżeń było, ale najciekawsze było to, co coraz bardziej właśnie jakoś podnieca ludzi, bo to już wszystko jest męczące z tym prezydentem Trumpem, ale sędzia poprosił, by ława przysięgłych w czasie procesu nie oglądała w żadnym wypadku filmów Ojciec Chrzestny, ani pierwszej części, ani drugiej, ponieważ było za dużo zbieżności pomiędzy tym oskarżonym Stone'em, Rogerem Stone'em, a tym, co się wypowiada w filmie Ojciec Chrzestny.
Patrzę na Dziennik Gazetę Prawną. Mówiliśmy w piątek o tym, co dzieje się w Ameryce Południowej, a tu jest informacja o tym, że polityczne przetasowanie w Boliwii mogą oznaczać zmianę światowego układu sił w dostępie do jednego z najbardziej strategicznych surowców XXI wieku, litu. Przede wszystkim mogą przyczynić się do uwolnienia największych złóż kluczowego zasobu e-rewolucji oraz dać firmom z Unii Europejskiej i USA szansę na rywalizację na tym polu z Chinami. Czy o czymś takim media amerykańskie informowały?
Tak, Tak, Boliwia akurat i to, co się dzieje w Boliwii, jest, są jakieś informacje. Oczywiście bardziej Wall Street Journal czy Financial Times piszą o ekonomicznym aspekcie, mniej niż politycznym, bardziej niż o politycznym aspekcie, ale trzeba powiedzieć, że właśnie przez te sprawy impeachmentu i tak dalej, jeszcze mniej niż kiedykolwiek pisze się w prasie amerykańskiej o tych 4, 5, 6 zapalnych punktach dzisiaj, czyli Boliwia, Hongkong, w którym dzieją się jakieś straszne rzeczy i w każdej chwili można się spodziewać najgorszego. Gruzja. W Gruzji odbywają się wielotysięczne demonstracje i też już tam dochodzi do użycia siły. I bardzo mało o tym, co się działo w Pradze i o ruchu, który był w rocznicę, 30. rocznicę praskiej wiosny, tylko aksamitnej rewolucji i ruchu, który ma na celu usunięcie premiera Babisza. Już nie mówiąc o Bliskim Wschodzie. Iran, przepraszam. W Ameryce mówi się trochę o tym. W Iranie dzieją się też demonstracje, strzelanie czy bicie tłumów. Władze w Iranie podniosły ceny benzyny i wywołały czterokrotnie, czy trzykrotnie wywołały zamieszki uliczne. Więc można powiedzieć, że Boliwia jest jednym z tych 5, 6 zapalnych punktów, których zresztą może przybywać. No ale wiemy, że Amerykanie średnio interesują się polityką zagraniczną, chociaż ostatnio widzą, znajdują na mapie, gdzie znajduje się Ukraina, jak się nazywa prezydent Ukrainy i co najważniejsze, że istnieje wojna pomiędzy Ukrainą i Rosją. Niestety mówi się głównie o wschodniej Ukrainie, o Krymie prawie nie ma mowy.
I może czegoś, ale to elity amerykańskie dowiedzą się o Polsce, bo jutro ważna polska konferencja rozpoczyna się w Waszyngtonie.
Tak, to jest konferencja przygotowywana już od paru miesięcy. Radio Wnet jest jednym z sponsorów medialnych. To jest konferencja, która nazywa się Poland First to Fight. Polska pierwsza walczyła. Chodzi oczywiście o II wojnę światową. Będzie sporo historyków i z Polski, ale też i z emigracji, czy polsko-amerykańskich. Przyjeżdżają też z Europy i będzie mowa głównie o tym, co działo się w czasie II wojny światowej z punktu widzenia Polski, w Polsce i Polski dotyczącej. Ja się na tą konferencję wybieram, więc mam nadzieję, że będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
W środę albo w czwartek w poranku Wnet bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Waszyngtonu, w którym pogoda jest jaka?
Dość zimniej niż w Warszawie. Przez kilka ostatnich nocy było poniżej zera, bo ja sobie ciągle sprawdzam w Celsjuszach, a jutro najcieplej w Waszyngtonie będzie 8 stopni, a jesteśmy jednak bardziej na południe niż Warszawa czy Kraków nawet.
I w Stanach Zjednoczonych też się mówi o tym ociepleniu, ale może z powodu pogody w Waszyngtonie Donald Trump postanowił wycofać Stany Zjednoczone z porozumienia klimatycznego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.
I dobrej nocy. Z Waszyngtonu Irena Lasota, na zegarze godzina 7:26. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, co działo się podczas weekendu we Francji, ale żeby się odpowiednio nastroić, posłuchajmy, jak budzi się Paryż. W jakim nastroju i w jakiej formie obudził się dzisiaj Paryż i obudziła się dzisiaj Francja. O 7:30 opowie w poranku Wnet Zbigniew Stefanik. Dzień dobry.
Pogratulam za Państwa.
I w jakiej formie jest Francja? Co zdarzyło się podczas weekendu w Paryżu i w innych miastach francuskich?
Otóż tego weekendu przypadła pierwsza rocznica powstania ruchu żółtych kamizelek. 17 listopada ubiegłego roku odbyły się największe manifestacje tego ruchu. W tym roku ruch żółtych kamizelek chciał powtórzyć tamte wydarzenia. A więc według policji 28 tysięcy osób, a według niezależnych sondażowni około 40 tysięcy osób manifestowało tego weekendu, głównie w sobotę, w całej Francji, w tym około 5 tysięcy demonstrowało w Paryżu osób związanych z ruchem żółtych kamizelek. W sobotę doszło do ekscesów w Paryżu, w innych miastach francuskich. Ekscesy rozpoczęły się już około 11 rano na Place d'Italie w 13 dzielnicy Paryża, czyli na wschodzie Paryża, gdzie doszło do regularnych starć pomiędzy działaczami organizacji Black Blocs a policjantami. Doszło również do zniszczenia sprzętu budowlanego, zniszczono również kilkadziesiąt samochodów, które zostały wywrócone, następnie podpalone. Cały świat obiegły zdjęcia uciekających przed chuliganami policjantów, którzy schronili się w pobliżnej pralni. Ekscesy trwały właściwie do 14, co spowodowało, iż prefekt paryski Didier Lallement odwołał przewidzianą demonstrację żółtych kamizelek na Placu d'Italie. To spowodowało, spotęgowało oburzenie protestujących. Tak więc Paryż był pod znakiem dużych ekscesów, chuligańskich ekscesów przez całą sobotę. Ekscesy te zostały, czy też straty wywołane przez te ekscesy, oszacowane wstępnie na około 15 milionów euro. Tak więc nad Sekwaną nadal trwa kryzys społeczny. Wczoraj kilkadziesiąt demonstrantów związanych z ruchem żółtych kamizelek i innymi organizacjami wtargnęło do galerii Lafayette w Paryżu, albowiem te demonstracje żółtych kamizelek, rocznicowe demonstracje, trwały cały weekend. Warto więc mieć na uwadze, iż pomimo iż faktycznie ruch żółtych kamizelek nie ma już monopolu na protesty społeczne nad Sekwaną, o tyle kryzys we Francji trwa nadal. Protestowali strażacy, policjanci, pracownicy francuskiego szkolnictwa, francuskiej edukacji narodowej, protestują kolejarze, a na 5 grudnia są przewidziane ogólnokrajowe strajki bezterminowe pracowników francuskiej kolei, tak krajowej, jak i regionalnej, jak i również strajki generalne pracowników komunikacji miejskich w poszczególnych miastach francuskich, w tym w regionie paryskim i w samym Paryżu. W tym samym czasie rządzący próbują niejako zamorsować tą atmosferę, usiłując przekonywać i tłumaczyć różne aspekty związane z ich reformą emerytalną, albowiem to o tą reformę chodzi. Jednakże na tym etapie kryzys społeczny trwa i zapewnienia rządzących, iż ta reforma będzie dotyczyła wyłącznie młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, nie przekonuje, albowiem rozpoczyna się we Francji również bunt młody, zapoczątkowany podpaleniem, samopodpaleniem studenta w Lyonie, który chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko trudnej sytuacji ekonomicznej studentów we Francji, jak i również ich brak perspektyw zawodowych i ich trudnościom związanych z wejściem na rynek pracy i trudną sytuacją gospodarczą w pierwszych latach pracy. Warto również mieć na uwadze, iż bunty młodych, protesty młodych są potęgowane reformami, które trwają nad Sekwaną, związanymi z dopłatami do czynszów mieszkań dla najuboższych, w tym głównie dla studentów. Nowa reforma spowoduje, iż faktycznie studenci stracą finansowo w początkowej fazie swojej kariery zawodowej. Dlatego też te wszystkie zmiany z pewnością są jednym z tych czynników, które powodują kolejne protesty. Tak więc warto mieć na uwadze, iż kryzys społeczny we Francji trwa i będzie trwał nadal, ponieważ zdaje się, iż coraz więcej grup społecznych, jak i również zawodowych do tych protestów się przyłącza, co wszak komplikuje rządzącym działalność, ponieważ często te protesty odbywają się w sposób zorganizowany, czyli właściwie poszczególne grupy społeczne protestują, mówiąc kolokwialnie, po swojej stronie ulicy i w swojej sprawie, jednakże te interesy są często sprzeczne. Tak więc pójście na ugodę z jedną grupą zawodową może tak naprawdę potęgować oburzenie innej grupy zawodowej, gdzie jakieś podjęte kompromisy ekonomiczne mogą naruszać interesy tych grup. Jest we Francji duża niechęć pomiędzy pracownikami sektoru publicznego a sektora prywatnego. Tak więc te podziały również potęgują trudności dla rządzących w rozwiązywaniu tego kryzysu i w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, które nad Sekwaną trwają i zdaje się, iż trwać będą, ponieważ na tym etapie trudno wyobrazić sobie jakieś rozwiązanie, które miałoby rozładować tą sytuację. Eksperci, analitycy prognozują, iż bardzo prawdopodobny jest scenariusz, według którego protesty społeczne będą trwały do samego końca prezydentury Emmanuela Macrona, ponieważ wiele ekspertów wskazuje na to, iż jego prezydentura jest nieczytelna. Albowiem z jednej strony reformy, z drugiej strony zaś proponowane kompromisy, z jednej strony reformy socjalne, z jednej strony zaś reformy ekonomiczne i liberalne, czyli liberalne z punktu widzenia ekonomicznego. To wszystko powoduje, iż ta prezydentura traci czytelność i trudno określić na tym etapie, jaka jest linia gospodarcza, społeczna tego rządu, co powoduje niepewność nad sektorem. Ta niepewność z pewnością potęguje stan oburzenia i stan protestów. Protestuje również służba zdrowia.
I są inne protesty, wiele protestów jest we Francji. Zbigniew Stefanik ze Strasburga, bardzo serdecznie dziękuję za informację znad Sekwany. Inny zamach i znak dziękuję zapytania, bardzo. Atak od wewnątrz na funkcjonariuszy policyjnej prefektury paryskiej. O tym artykuł Zbigniewa Stefanika w najnowszym Kurierze Wnet. Na zegarze godzina 7:36 słuchają Państwo Poranka Wnet, a w nim zaśpiewa Kaja i Bregowicz.